Dzięki, witam gorąco. Spróbuję jakoś mierzyć czas, żeby... Dobrze, wy to powiedzieliście. Okej. Więc ja dotknę pewnego tematu, który uważam za praktyczny i zanim powiem tajemnicze słowa, które będą pokazywały, czego temat dotyczy, to chciałbym powiedzieć coś na temat naszych fundamentów wiary. Ostatnimi czasy zdarza mi się dosyć często być poruszonym przez Ducha Świętego w kwestii mówienia rzeczy bardzo praktycznych dotyczących naszej relacji z Bogiem i tego, w jaki sposób powinniśmy działać, aby ona się pogłębiała. To, co jest moim odkryciem, to to, że często dzieje się tak, że wieloletni wierzący ludzie jedyne, co gromadzą w kwestii swojego poznania Boga, to tak naprawdę często ograniczamy się tylko do gromadzenia wiedzy. Wiemy coś więcej z roku na rok, ale nie na tym to polega. Nasza relacja, nasza wzajemność z Bogiem, nasze współdziałanie z Nim powinno pogłębiać się coraz mocniej, coraz bardziej. Powinno być to widoczne też dla ludzi, którzy nas obserwują. Jednak jeśli tak się nie dzieje, to często problem tkwi w tym, że popełniamy błąd w jakichś kwestiach zupełnie fundamentalnych. Ostatnimi czasy namawiany jestem do tego, żeby zrobić pewną serię nauczeń dotyczących kwestii takich fundamentalnych. Ja widzę je jako dwie różne gałęzie. Trzeba pokazać właściwą doktrynę, zrozumienie Ewangelii, czym to jest i jak to działa. Drugą stroną jest pokazanie kwestii praktycznej, w jaki sposób możemy zbliżać się do Boga. To często jest bardzo duży problem. I dzisiaj chciałbym powiedzieć o czymś, co bardzo mocno blokuje poznawanie Boga, czymś, co może spowodować nawet uniemożliwienie poznawania Boga pomimo posiadania dużej wiedzy na jego temat. I o czymś, co ma szczególną moc w tym, by rzeczywiście zacząć go poznawać. Dwa tajemnicze słowa: pycha i uniżenie. Więc chciałbym poświęcić parę słów na temat pychy. Wiemy, że pycha jest pokazywana jako straszny, przerażający grzech w Biblii. Kiedy my jako ludzie patrzymy na problem pychy, kiedy spojrzymy na jakiegoś pyszałka, na kogoś, kto się chlubi, przechwala, ma się za nie wiadomo kogo i próbuje wokół siebie stworzyć jakąś aurę, kiedy patrzymy na kogoś, kto wydaje się nam narcystyczną osobowością, to zwykle raczej nie myślimy, że jest to większy problem niż problem w życiu sąsiada, który zdradza żonę. Ten to dopiero grzeszy, a ten to tak, no, po prostu się wygłupia. Prawda? Trudno nam byłoby zrozumieć, dlaczego pycha jest tak mocno napiętnowana, można odnieść wrażenie, że bardziej napiętnowana niż morderstwo czy inne grzechy, które nam bardziej by się mogły nie podobać z powodu swego niszczącego oddziaływania. Ale prawda jest taka, że jeśli zastanowimy się nad źródłem grzechu, nad tym, od czego się wszystko zaczęło, to z Pisma Świętego możemy dowiedzieć się, że gdyby Lucyfer nie przyjął postawy pychy, gdyby nie zrobił się zarozumiały i wyniosły w swoich myślach, nigdy nie doszłoby do buntu i nigdy nie doszłoby do zarażenia ludzi takimi postawami. Człowiek nie wszedłby w sytuację, w której by zaczął uderzać w innych z powodów niezrozumiałych. Bardzo często zdarza się, że ktoś widzi jakieś dziwne działania przeciwko sobie. To nie dzieje się tylko w kościele, ale czasami ludzie bywają zaatakowani zupełnie niesłusznie, niesprawiedliwie, ale bywają atakowani z wielką wytrwałością, z wielkim zacięciem, jak gdyby była to nie wiadomo jak ważna sprawa dla tych, którzy cię atakują. I bardzo często jest taki problem intelektualny w zrozumieniu tego, dlaczego ta osoba się mnie przyczepiła. Przecież nie ma niczego do zyskania poprzez niszczenie mnie, prawda? Bywa tak. Zastanawiamy się, co ta osoba chce przez to osiągnąć. Nie ma nic, co mogłaby zyskać, działając w taki sposób. Odpowiedź często tkwi właśnie w tej postawie pychy. Człowiek pyszny potrzebuje udowadniać sobie na wiele różnych sposobów, że jest lepszy od innych. I to dla niego jest celem samym w sobie, często nawet niezrozumiałym do końca, ale często tak bywa. Kiedy pomyślimy o tym, jak wiele złego pycha zrobiła w historii świata, to możemy zacząć od Lucyfera, który stał się na tyle pyszny, że któregoś dnia powiedział sobie: usiądę obok Boga, przy stole narad, będę równy Najwyższemu, będę Jego doradcą. Chyba jestem wystarczająco fajny. Powinien to docenić, że go zaszczycę swoją osobą. Szatan wpadł na taki pomysł. To był początek zniszczenia, które przyszło później i na ludzkość. Kiedy zastanowimy się nad największymi tragediami, jakie wydarzyły się w historii świata, chociaż może nie musimy sięgać bardzo daleko, jeśli spojrzymy na XX wiek, zobaczymy, że XX wiek był wiekiem pysznych ludzi. Było bardzo wielu pysznych ludzi w XX wieku. Jeśli ktoś z obecnych pamięta zdjęcia dokumentalne z przemówień Mussoliniego, ten człowiek to w ogóle miał twarz stworzoną chyba do wyrażania pychy. On tak był skonstruowany, taką miał gestykulację, on był jak żywa ikona pychy. Przez długie lata owego człowieka podziwiał pewien wychudzony, mały Austriak o nazwisku Hitler. Robił wielkie zabiegi, żeby zdobyć chociaż zdjęcie Duce z autografem. Podziwiał go i był zachwycony. Do pewnego momentu wzorował się na nim. Ale w tym małym Austriaku znalazło się więcej miejsca na pychę niż w tym Włochu. Historie zaczęli pisać pyszni ludzie, myślący o tysiącletnim królestwie III Rzeszy. Pyszni ludzie, myślący o przebudowywaniu całego świata. Kiedy spojrzymy na ludobójstwo, na niewyobrażalne cierpienia, jakie sprowadził na wiele narodów Stalin, i kiedy zaczniemy zastanawiać się nad tym, jakie były motywy tego, to powiem, że nie da się tego wytłumaczyć wyznawaną ideologią czy systemem komunistycznym. Nie w tym tkwił problem. Problem tkwił w tym, że pan Józek miał bardzo wiele pychy. Był tak pyszny, że ludzkie życie nie znaczyło dla niego nic. Regularnie mordował swoich współpracowników, dlatego że nie chciał, by obok niego wyrósł ktoś, kto będzie w stanie poradzić sobie w prowadzeniu państwa. Więc kiedy widział, że ktokolwiek staje się trochę bardziej kompetentny, trzeba było go od razu zabić. To jest przerażające. Ale kiedy studiujemy historię dyktatorów, to możemy zobaczyć, że wszyscy, czy ci bardziej odlegli, czy ci bardziej bliscy, tacy jak Pol Pot, jak Amin z Ugandy, wszyscy ci ludzie mieli jedną wspólną cechę, niewyobrażalną pychę. Pycha ściąga z człowieka poczucie odpowiedzialności, zagłusza jego sumienie, powoduje, że nie ma rzeczy, których nie byłby w stanie zrobić, jeśli tylko ich zachce. Pycha to wylęgarnia wszelkiego rodzaju zła. I problem tkwi w tym, że pycha jest czymś tak przerażającym, że człowiek może stanąć po stronie Boga, może zacząć służyć Bogu, może nawet doświadczać niezwykłych Bożych dotknięć i może to wszystko zamienić w paliwo dla rozwoju własnej pychy. Nie ma nic bardziej przerażającego niż efektywny Boży sługa, który obrasta w pychę. To jest przerażające. Wiele potężnych służb upadło z tego powodu, że ludzie byli tak dumni z tego, co udało się im osiągnąć. Któregoś razu król Nabukadnezar, w zależności od tego, z jakiego przekładu czytamy, ów babiloński król stanął i spojrzał na potężną budowlę, która została wzniesiona ku chwale jego imienia. Spojrzał na miasto Babilon. I pełen zachwytu nad własnym geniuszem przemówił: czyż nie jest to ten Babilon, który ja własną mocą uczyniłem? Bardzo pyszny człowiek. Rozum go opuścił. Władca największego wówczas imperium zaczął chodzić na czworaka i żreć trawę. Prawdopodobnie przez jakieś 7 cykli księżycowych był pozbawiony rozumu i zachowywał się jak zwierzę. Kiedy mówi o końcu tego okresu, to mówi, że spojrzał w niebo i uświadomił sobie, że jest Bóg. I rozum do niego wrócił. Człowieka opuszcza rozum, kiedy człowiek patrzy na chwałę własnych dokonań. Jest w Nowym Testamencie pewien człowiek, którego moglibyśmy podziwiać, który bardzo wiele dokonał i który pozostawił po sobie spuściznę jak żaden z innych apostołów. Chodzi mi o apostoła Pawła. To był człowiek, który, możemy odnieść takie wrażenie, kto wie, czy nie zrobił więcej niż pozostali apostołowie w tym czasie, kiedy pełnił swoją służbę. Wszędzie, gdziekolwiek się pojawiał, zakładał kościoły, a później okazywało się, że to właśnie te kościoły mają największy wpływ na rozwój wczesnego chrześcijaństwa. Pozostawił po sobie najważniejsze pisma Nowego Testamentu. W zasadzie większość Nowego Testamentu opowiada o służbie lub jest elementem służby apostoła Pawła. I apostoł Paweł, jako ktoś, kto mógłby powiedzieć: to ja postawiłem chrześcijaństwo na nogi na samym początku, jak się tylko pojawiło. Beze mnie potrzebowaliby o 100 lat dłużej. Gdyby coś takiego powiedział, nie przesadziłby. Apostoł Paweł szkolił współpracowników i musiało mu to wychodzić całkiem nieźle. Apostoł Paweł zakładał kościoły, wychowywał liderów. On tworzył konkretną jakość w chrześcijaństwie. Ale tenże apostoł Paweł, który mógłby powiedzieć, że dokonał czegoś, co jest znaczące, powiedział: nie chcę chlubić się czymkolwiek innym niż tym, co zrobił dla mnie Jezus. Jeśli jest jakikolwiek powód do chluby w moim życiu, to tym powodem do chluby jest Jezus. Boży Syn przyszedł na świat, aby wejść w moje miejsce, aby wziąć moje grzechy, aby dać się zmasakrować dla mojego wybawienia. Nie mogę być z niczego bardziej dumny i z niczego bardziej zadowolony i niczym bardziej się chlubić, jak najważniejszą rzeczą, która w moim życiu się wydarzyła. I nie jest to nic z tego, co ja dokonałem, ale to jest coś, co zostało zrobione dla mnie przez Niego. To jest zupełnie inna perspektywa. I Paweł tą perspektywę posiadał. Jeśli ktoś mógłby się chlubić, to mógłby to być on. Ale on odmówił sobie prawa do zadowolenia z siebie. Dzisiaj dzieje się tak, że bardzo wielu wierzących ludzi umiera z powodu pychy, kiedy tylko odkryją najdrobniejsze Boże rzeczy. I to jest przerażające, dlatego że jako wierzący ludzie powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę, że pierwsza rzecz, którą diabeł będzie chciał posłużyć się przeciwko nam, to podsycanie w nas poczucia zadowolenia i patrzenia na siebie samych, kiedy nam coś zaczyna wychodzić. Mi to się podoba, ja zawsze powtarzam te słowa apostoła Pawła, który powiedział: umiem głód cierpieć, jak i obfitować. Apostoł Paweł, bez względu, czy był chłostany, czy był wywyższany, był skoncentrowany na Jezusie, nie na sobie. Myślę, że jedną z takich najbardziej podstawowych rzeczy, jaka w życiu chrześcijanina musi być jak najszybciej ukształtowana, to to, że żadne przychylne czy nieprzychylne okoliczności nie mówią ci prawdy. One mogą być dla ciebie bardziej lub mniej przyjemne, ale to, co ci mówi prawdę, to jest Boże Słowo, które mówi o tym, że Jezus oddał swoje życie za ciebie. Twoje sukcesy ani twoje porażki nie mówią prawdy o tobie. Prawdę mówi o tobie Boże Słowo, które mówi, że jeśli jesteś Bożym dzieckiem, to twoja pełna nadzieja, twoja pełna wiara, twoje pełne zaufanie, pełne powody do chluby muszą znajdować się w Chrystusie. Jest wielu ludzi, którzy rozpaczali z powodu swoich porażek. Jest wielu ludzi, którzy popadli w tak wielki ból, że odeszli od Boga, bo czuli się przegrani. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że punktem odniesienia w ich życiu były ich dokonania i ich sukcesy, a nie ich Pan. Jeżeli Jezus jest dla ciebie punktem odniesienia, jesteś w stanie podnieść się z najgorszego upadku. Ale jeśli ty jesteś dla siebie punktem odniesienia, to z każdych wyżyn można bardzo łatwo ciebie strącić. Jest to pewna prawda, pewna tajemnica, którą musimy zrozumieć, bo jeśli chcemy być Kościołem, który będzie zmieniał świat, to musimy wiedzieć o tym, że nigdy nie możemy mierzyć miarą rzeczywistości otaczającego nas świata. Nie możemy mierzyć miarą, nie możemy mierzyć sukcesu nas jako wierzących, czy sukcesu Kościoła miarą tego, czym mierzyłby ten sukces świat. Dla jednego może być wielkim sukcesem to, że my mamy w Kościele najlepsze finanse w naszym okręgu, a my najlepszy budynek, a my z kolei mamy najwięcej członków w zborze. Są różne rzeczy, z powodu których moglibyśmy próbować się chlubić. Problem tkwi w tym, że nawet jeśli chlubimy się z takich rzeczy, które są związane z Kościołem czy naszą służbą, to jest to całkiem poważne zagrożenie, abyśmy weszli w rzeczywistość, w której będziemy patrzeć bardziej na siebie i swoje dokonania niż na to, co zrobił dla nas Chrystus. Ja mam nadzieję, że tą myśl wyeksploatowałem na tyle jasno i wyraźnie, że jest ona zrozumiała, bo chciałbym odbić trochę dalej. Myślę, że życie każdego wierzącego człowieka powinien określać jeden najważniejszy fakt. Nie ma w twoim życiu niczego, żadnego ważniejszego wydarzenia, żadnej ważniejszej prawdy, żadnej istotniejszej rzeczy jak to, że Jezus umarł za ciebie. Jeśli to jest tym, co kształtuje twoją tożsamość, jeśli to jest tym, o czym nigdy nie zapomnisz w największym bólu czy w największym sukcesie, to znaczy, że jesteś prawdziwym chrześcijaninem, bo nie ma takiego sukcesu, nie ma takiego dobra, nie ma takiego szczęścia w tym świecie, które miałoby prawo nam przysłonić Chrystusa. Ani nie ma w tym świecie takiego bólu i takiego nieszczęścia, nie ma w tym świecie takiego cierpienia, które miałoby prawo zasłonić nam Chrystusa. Jeśli On jest na pierwszym miejscu, to jest dobrze. Przeciwieństwem pychy, która często wkrada się też do życia wierzących ludzi, którzy nie rozumieją prawdziwych podstaw swojej tożsamości jako Bożych dzieci, przeciwieństwem owej pychy jest uniżenie. I chciałbym powiedzieć teraz coś na temat uniżenia. Jest to temat, który o wiele bardziej powinniśmy studiować i nim się interesować. Pewna bardzo ciekawa rzecz z początków Biblii. Nie wiem, czy kiedykolwiek spojrzeliście na to w ten sposób, ale ja od dłuższego czasu uświadamiam sobie, że jest to coś, co Bóg chce nam wyraźnie powiedzieć i wcale nie jest to jakoś głęboko ukryte. Jednak często zdarza się, że coś, co jest na wierzchu, jest najtrudniejsze do znalezienia. Zdarza się, tak? Więc często rzeczy są tak bardzo na wierzchu, że potrafimy je przeoczyć. Mojżesz wyprowadził Izrael z ziemi egipskiej. Rzeczy nie potoczyły się jak w romantycznej opowieści. Nie stało się tak, że wybawiony z niewoli lud stał się niezwykle wdzięczny Bogu i Mojżeszowi, który zdecydował się być posłuszny Bogu. Zwykle tacy Mojżeszowie mają najbardziej przerąbane, bo wszyscy, którzy mają pretensje do Boga, przychodzą z tymi pretensjami do tego Mojżesza. Wszyscy, którzy mają pretensje do Mojżesza, przychodzą też z pretensjami do Mojżesza, więc ten dostaje za jednego i za drugiego. Więc Mojżeszowie mają najbardziej przerąbane. Ale co się dzieje? Ów lud nie był skoncentrowany na prawdzie, która była przed ich oczyma. Oto Bóg, wszechmogący, stworzyciel nieba i ziemi. Ten, który jest właścicielem każdego ziarenka piasku, który istnieje na ziemi. Ten, który jest właścicielem słońca, każdej ryby w Nilu i w jakimkolwiek innym zbiorniku wodnym. Oni nie pomyśleli, że ten wszechmogący Bóg wysłał przeciwko największemu władcy ówczesnego świata łachudrę z drewnianą laską. I ten łachudra przemówił. A Bóg uderzył swoją pięścią w Egipt wielokrotnie tak, że cała potęga tego państwa została złamana. 80-letni starzec z drewnianym badylkiem przyszedł przemówić w imieniu Boga przeciwko zorganizowanemu, potężnemu państwu, które potrafiło niewolić wiele narodów. Izraelici byli tylko jednym z wielu niewolonych narodów. I ten wszechmogący Bóg ujął się za tymi Izraelitami. Tak przywalił Egiptowi, że Egipt wywrócił się do góry kółkami na swoim rydwanie i tak już został. A oni mogli wyjść. Oni powinni to przeżywać. Powinni myśleć, jak wiele znaczy dla Boga, że Bóg taką zadymę z mego powodu zrobił tam w tym Egipcie. Jak bardzo Bóg musi mnie kochać. Jak bardzo musi mu na mnie zależeć. Nikt z nich o tym nie myślał, ale myśleli, cebuli nie ma. Co mi po tym, że jakiś tam Bóg mnie w niebie kocha? Cebuli nie ma, czosnku, rybów nie ma. I co mi po tym wszystkim? Mojżesz, dawaj ryby. I nie ma ryb. Oni byli skoncentrowani na swoich potrzebach. Oni nie byli skoncentrowani na Bogu. Oni nie byli nawet skoncentrowani na misji pod tytułem przenosiny z Egiptu do ziemi obiecanej. Oni byli skoncentrowani nad tym, co włożę do garka, co ja dzisiaj będę jadł i to wszystko. To naprawdę było bardzo prymitywne. Wściekłość i złość była kierowana przeciwko Bogu i przeciwko Mojżeszowi. Mojżesz robił coś dziwnego. Mojżesz w tych sytuacjach uniżał się przed Bogiem, kładł się przed Nim na twarzy, modlił się, czasami pościł po 40 dni, nie wstając z ziemi, leżąc przed Bogiem i w uniżeniu wołając o łaskę dla owych rozwydrzonych ludzi. Powiem pewną myśl, którą warto zapamiętać. Tego jednego uniżonego gościa Bóg bardziej słuchał niż zbuntowanego miliona ludzi. W Bożych oczach i w Bożych uszach o wiele bardziej brzmiała modlitwa Mojżesza niż wszystkie powody, które mógłby mieć do gniewu na zepsuty Izrael. To jest zdumiewająca myśl. Kogo Bóg będzie słuchał? Tysiąca? Miliona? 2 milionów zbuntowanych, czy tego jednego człowieka leżącego na twarzy przed Bogiem, który umie się przed Nim ukorzyć. Nieraz znajdujemy się w bardzo trudnych sytuacjach i nieraz dzieje się tak, że człowiek chciałby po prostu wziąć, tak po ludzku rozwiązać problem. Nieraz w nas się budzi taka myśl, Boże, oko za oko to też Biblia. Nieraz jesteśmy poddawani bardzo silnej presji. Nieraz przeżywamy bardzo duże trudności. Nieraz mamy powody do gniewu. Nieraz mamy powody do tego, żeby załamać się z powodu głupoty ludzi wokół nas. Wielokrotnie zastanawiam się, na czym to polega, że robię w stosunku do kogoś coś, za co ta osoba powinna być wdzięczna, za co być może powinna mi podziękować, albo spróbować odwdzięczyć się w sytuacji, kiedy zrobi się jej lepiej. I bardzo często to co się dzieje, to okazuje dużo pomocy, wsparcia jakiejś osobie, która kiedy tylko wstanie na nogi, zacznie mnie atakować. Ja czasami się boję ludziom pomagać, bo myślę sobie, tak, mam do czynienia z anonimowym człowiekiem, który ma problem. Ale jeśli zacznę mu pomagać, to kto wie, czy na końcu nie okaże się, że będę miał do czynienia z kimś, kto będzie ambicje miałby walczyć przeciwko mnie. Nieraz tak się zdarzyło. Absurd, totalny absurd. Mojżesz przychodzi, pomaga Izraelitom, ale w zamian zyskuje sporą grupę ludzi chcących go w każdej trudnej sytuacji ukamienować. Przerażające. I naprawdę można się skoncentrować na tych ludziach. Pomyśleć sobie, jak można być tak głupim, tak niesprawiedliwym, tak nielogicznym, tak podłym. No jak można? Czy zdarza się wam coś takiego? Mojżesz tego nie robił. Mojżesz skoncentrował się na Bogu. Myślę, że Mojżesz patrzył ze współczuciem na głupotę ludu, który wyprowadzał. W którymś momencie Bóg powiedział do Mojżesza coś takiego. Mojżesz, dajmy sobie spokój. Wyjdź spośród nich, wcisnę przycisk, kasować i z ciebie wyprowadzę nowy naród, który będzie mi posłuszny. Ty jesteś naprawdę w porządku, jak Noe, albo jeszcze lepiej. Można machnąć ręką na cały świat, ale ciebie zachować. To jest to, co Bóg powiedział Mojżeszowi. Bóg powiedział, oni są do niczego. Dajmy sobie z tym spokój. Nie chcę już ich, ale chcę wyprowadzić z ciebie nowy naród. Mojżesz był człowiekiem tak głęboko uniżonym, że powiedział Bogu, Boże, tu nie chodzi o mnie i o ciebie, znaczy o mnie i o nich. Tu chodzi o ciebie, o chwałę twojego imienia. Ludy powiedzą, wyprowadził ich Bóg mocną ręką z Egiptu, ale nie dał rady wprowadzić do ziemi obiecanej, więc wygubił ich, wyprowadził ich stamtąd ku ich zgubie, a nie ku ich wybawieniu. Nie możemy tego zrobić twojemu imieniu, Panie. Ważna jest tutaj twoja chwała, nie moja. Bóg posłuchał Mojżesza, bo jak widać od tego momentu już Mojżesz nie stał się posiadaczem wielkiego haremu, mając ogromną ilość dzieci, z których mógłby się nowy naród zrodzić. Bóg potraktował to poważnie i ten plan, który zaproponował, był planem, z którego Bóg zrezygnował, dlatego że Mojżesz go o to prosił i powiedział, zachowaj tych ludzi. Któregoś dnia Duch Święty natchnął Mojżesza i nakłonił go do napisania pewnych słów. A Mojżesz był najpokorniejszym człowiekiem na świecie. To są słowa, które wyszły spod ręki Mojżesza, ja tak w to wierzę. I myślę, że są tylko dwie sytuacje, w których człowiek może coś takiego o sobie napisać. Wtedy, gdy jest niewyobrażalnie pyszny. Są tacy ludzie, którzy mogą o swojej pokorze mówić całymi godzinami. Zwykle to są bardzo pyszni ludzie. Albo było tak naprawdę i jednym z aktów pokory i posłuszeństwa w stosunku do Boga było posłuszeństwo, by napisać te słowa, które Bóg chciał, aby zostały napisane. Mojżesz był naprawdę niezwykle pokornym człowiekiem. W momencie, w którym mógłby się bronić, w momencie, w którym mógłby zmienić sytuację jedną prostą decyzją, on wolał pozostać w stresie, w ucisku, w utrapieniu, w poważnych problemach, w bardzo niefajnych sytuacjach, dlatego że bardziej mu zależało na chwale Bożego imienia niż na samym sobie. Problemem Izraelitów było to, że dla nich to, że mogło być za gorąco, było większym problemem i większym powodem do rozmyślań niż miłość wszechmogącego Boga do nich. To, że byli głodni albo brakowało im wody, to było większym powodem do tego, żeby oddać temu całą swoją świadomość i móc zapomnieć o Bogu. Ich potrzeby były większe w ich zrozumieniu od ich Boga. Przerażające. By być uniżonym człowiekiem, trzeba spojrzeć na rzeczywistość z właściwej perspektywy i kiedy stajemy się takimi uniżonymi ludźmi, Bóg liczy się z naszym uniżeniem bardziej niż z buntem tysięcy. Twoje uniżenie może spowodować, że zostanie uratowana twoja rodzina, twój kościół, że zostaną uratowani twoi bliscy. Twoje uniżenie w trudnych sytuacjach może spowodować, że Boże działanie wkroczy do danej sytuacji. Czasami, gdy jesteśmy niesprawiedliwie traktowani, chcielibyśmy się zemścić, odegrać, zachować adekwatnie, prawda? I bardzo często diabeł nam podpowiada, jak ty to tak zostawisz, to jaki frajer z ciebie. Możesz zrobić coś jeszcze większego niż się odegrać. Możesz wziąć to jako powód do tego, by uniżyć się przed Bogiem. By powiedzieć, Boże, ja naprawdę to zostawiam. Ja naprawdę oddaję to w Twoje ręce. Ja nie chcę tym żyć, bo ja chcę żyć Tobą, a nie problemem, który przyszedł do mojego życia. Ty jesteś dla mnie ważniejszy. Bóg zauważył jednego uniżonego Mojżesza i to, co działo się w jego sercu, było dla Boga ważniejsze niż to, co działo się w całym obozie izraelskim. Czy to nie jest ciekawe? To naprawdę jest porażająca myśl, bo jeśli potraktujemy to poważnie i zaczniemy wprowadzać to w praktykę naszego życia, to może się okazać, że odkryjemy sposób na to, by nasza sytuacja o wiele szybciej się zmieniła i by Boże błogosławieństwo było nad naszym życiem o wiele bardziej wyraźne. Kiedyś lata temu, po przeczytaniu książki Boba Mumforda pod tytułem W obliczu pokusy, szkoda, że ta książka jest nieobecna, może powinienem właśnie się postarać, żeby ktoś ją wydał, ale to bardzo ciekawa pozycja była. Bob Mumford pokazywał w tej książce taką rzecz, odnosząc się do tej historii z Mojżeszem i Izraelitami na pustyni. Jedni się wściekali, złościli, nie przechodzili egzaminu, a Mojżesz uniżał się przed Bogiem i modlił. I to Mojżesz dostawał to, czego chciał. Pamiętam, że któregoś dnia przyszła do mnie taka myśl, że to musi być kompletnie niezależne od odczuć. Dlatego, że my często w naszej pobożności mamy coś takiego, że uważamy, że Bóg jest w czymś tylko wtedy, kiedy się dobrze z tym czujemy. Prawda? Musimy czuć pokój, radość w tej sprawie. To takie religijne sformułowania dotyczące naszego funkcjonowania, podczas kiedy ja wierzę, że apostoł Paweł, kiedy był chłostany, czuł umiarkowany pokój w tej sprawie. Kiedy czytam początek drugiego listu do Koryntian, apostoł Paweł opowiada tam o swoich odczuciach i mówi, byliśmy już całkowicie pewni, że nasz koniec jest postanowiony i że nie ma już dla nas żadnego ratunku. On mówi o swoich odczuciach. Mówi, nie było ani nadziei, ani wiary, już po prostu się poddaliśmy, zrezygnowaliśmy. Nie stać nas już było na cokolwiek, ale pomimo wszystko łaskawy Bóg wkroczył na scenę i nas wybawił. Niekoniecznie to, co się dzieje w naszym życiu, musi być zsynchronizowane z naszymi odczuciami, ale pamiętam, że w którymś momencie podjąłem taką decyzję. Nie będę tak głupi, żeby złościć się na Boga, kiedy rzeczy idą nie tak, jakbym chciał. Nie będę tak głupi, żeby pozwolić, by mój umysł stał się młynem do przerabiania najgłupszych myśli w momentach, kiedy przeżywam kryzys. Ale po prostu uznam za każdym razem w takiej sytuacji, Boże, jestem Twoim dzieckiem, wiem, że mnie kochasz, wiem, że nie zostawisz mnie w takiej sytuacji i wiem, że moje odczucia teraz mnie oszukują. Wyrzekam się ich i nie chcę się z nimi zgadzać. To, z czym się zgadzam, to to, że ty nie tracisz kontroli. Ty przez cały czas jesteś kochającym ojcem i jesteś wart tego, by ufać ci nawet wtedy, kiedy sytuacje są najgorsze i odczucia są najgorsze. I co się okazało? Okazało się, że Boża pomoc zaczęła przychodzić bardzo gwałtownie, bardzo często. Okazało się, że taka postawa zmienia wiele. Bóg nie zareaguje na twoje narzekanie. Bóg nie zareaguje na nasze jęczenie. Bóg nie zareaguje na naszą rozpacz, ale Bóg reaguje na naszą wiarę i poddanie Jemu. Bóg nie zsyłał pomocy dla Izraelitów, dlatego że wrzeszczeli, jak źle się czują, ale dlatego, że dobrze się czuł z Mojżeszem. Ten facet im wszystko załatwił. Chciałbym opowiedzieć o jeszcze jednym ciekawym wydarzeniu ze Starego Testamentu, które pokazuje wartość uniżenia. I myślę, że jest w tym też pewna kluczowa, bardzo ważna rzecz, którą warto zapamiętać. W przypadku Mojżesza i Izraelitów jest ważne to, że jeden uniżony może zrobić więcej niż miliony zbuntowanych. Bóg się z tym jednym uniżonym liczy o wiele bardziej niż z milionem zbuntowanych. Ale druga rzecz jest naprawdę bardzo zdumiewająca i kiedyś, kiedy przed laty ta prawda doszła do mnie, miałem spory problem z wytłumaczeniem tego sobie, ale dzisiaj patrzę na to już inaczej i się cieszę, że tak właśnie jest. Jeden z najbardziej zbuntowanych władców Izraela, król Achab. Achab jest takim synonimem wszystkiego, co najgorsze na tronie izraelskim. Miał do tego jeszcze uroczą małżonkę, Izabelę, która była nieokiełznana w rozwiązłości duchowej, fizycznej i wszelkiej innej. Była matką dla setek kapłanów Baala i z pewnością nie było to tylko hobbystyczne sponsorowanie mniejszości związku wyznaniowego na terenie jej państwa, ale uczestniczyła we wszelkich zwyrodniałych praktykach tychże proroków. Król był osobą, o której można było powiedzieć, że zawsze był przeciwko Bogu. To był ktoś, kto miał wrogie nastawienie do Boga, do Bożych proroków, do wszystkiego tego, co Boże. Cudowny wpływ żony. Więc co się stało? W którymś momencie przyszedł Eliasz i ogłosił sąd nad Achabem. Wypowiedział wiele mrocznie brzmiących słów i odszedł. Achab się nie nawrócił. Achab nie potraktował tego na tyle poważnie, by zejść ze swojej złej drogi, by ogłosić swoje nawrócenie i by zacząć szukać Boga. Ale Achabowi zrobiło się smutno, dlatego że uświadomił sobie, że naprawdę jest tak paskudnym gościem, jak mu zostało to powiedziane. Gdzieś pewnie zdawał sobie sprawę z tego, że bez względu na to, jak wygląda jego życie i jego przekonania, to słowa tego proroka, który przemawia w imieniu tego Boga, zawsze się sprawdzają. Więc mógł się spodziewać, że naprawdę to się stanie. I Biblia mówi, że Achab się zasmucił, że się uniżył, ubrał w łosienicę i zaczął pościć i chodził smętny z powodu tego wszystkiego, co zostało mu powiedziane. On się nie nawrócił. Umarł jako wróg wszystkiego tego, co Boże. Ale to, co jest ciekawe i to, co jest zdumiewające, to to, że Bóg przemówił do Eliasza i powiedział mu takie słowa. Czy mogę tego nie zauważyć? Czy mogę być obojętny na uniżenie Achaba? Wyrok, który go dotknie, nie będzie aż tak okrutny, jak to, co mu ogłosiłeś. Bóg zelżył sąd, który miał dotknąć Achaba, z tego powodu, że ten człowiek postanowił się chociaż na chwilę uniżyć. I teraz chciałbym przejść do myśli, która wydaje mi się warta zapamiętania. Jeśli Bóg decyduje się na to, by poważnie potraktować choćby chwilowe uniżenie swoich wrogów, którzy nigdy do niego nie przyjdą, to jak bardzo my powinniśmy poważnie traktować kwestię naszego uniżenia jako Boże dzieci? Jeśli Bóg nie mógł być ślepy na uniżenie Achaba, to czy może być ślepy na nasze uniżenie? Dawid, kiedy popełnił całą serię poważnych grzechów, myślę, że gdzieś na samym początku w tym wszystkim musiała być również pycha. Dawid w którymś momencie, wiedząc, do czego Bóg prowadzi jego królestwo, które było w końcu manifestacją Bożego Królestwa na ziemi, zdecydował się nie brać udziału w bitwach. Siedział zadowolony, nawalczyłem się już, zawsze wygrywam, jest tak nudno. Siedział w pałacu, gapił się to tu i tam i w końcu zobaczył coś, co mu na chwilę przysłoniło Boga. Zgrzeszył z Batszebą, kolejny grzech dotyczył wydania na śmierć jej męża. To były straszne rzeczy, które z pewnością dotknęły głęboko sumienia Dawida. Ale w momencie, w którym dojrzał do pokuty, napisał słynny psalm 51. W tym psalmie są pewne słowa. W końcowej części tego psalmu Dawid pisze: Ty, duchem skruszonym i uniżonym, nie wzgardzisz. On znał Boga. Wiedział, że kiedy człowiek naprawdę poważnie przeskrobie, wiedział, że kiedy wszystko się posypie, to najmądrzejszą rzeczą, jaką można zrobić, to upaść na twarz przed Bogiem i spędzić czas, by uniżać się przed Nim, by oczyścić się ze swojej pychy i zarozumiałości, by wywyższyć Boga tak, jak On na to zasługuje. Życie chrześcijanina bez poważnego traktowania tematu uniżenia zawsze będzie wybrakowane. Ja mam takie podejście i myślę, że to nie jest przesadzone stwierdzenie. Ktoś, kto nie umie się uniżać, pozostaje ślepy duchowo. Uniżenie jest sposobem na to, by wyregulować swój wewnętrzny odbiornik w sercu i doprowadzić do tego, że zaczniemy słyszeć i rozumieć Boży głos. Bez uniżenia nie nauczymy się słuchać Bożego głosu. Jeśli ktoś z obecnych ma długie doświadczenie jako wierzący człowiek i sporo zebranych informacji w głowie, to możemy zauważyć pewną rzecz. Nim bardziej pyszni są ludzie, tym szybciej ogłaszają sobie, że Bożą wolą jest to, czego im się akurat w tym momencie chce. Bardzo wielu niestety wierzących ludzi takich jest. Czegoś mi się chce, to musi być Boża wola. No ja to rozpoznaję, że Bóg mnie do tego prowadzi, bo mi się tego chce. No może się nie dodaje tego ostatniego słowa, ale Pan mi mówi. Tak często uduchawiamy naszą ludzką pychę. Czegoś mi się chce, więc ja sobie ogłoszę, że to jest Boża wola. I bardzo często możemy mieć do czynienia z takimi osobami, które znają Bożą wolę na każdy temat dla siebie i nigdy nic z tego się nie wypełnia. A z drugiej strony bywa, że ludzie uniżają się przed Bogiem. I może nie słyszą tak często tego, co wydaje się, że Bóg mówi, ale jak już coś usłyszą, to naprawdę to Bóg mówi. Jeśli ktoś się zgubi na swojej drodze, jeśli ktoś się zamiesza, jeśli ktoś dojdzie do punktu, w którym powie, ja to już tak naprawdę nie wiem, o co chodzi w moim życiu, gdzie pobłądziłem, to pierwszym odruchem w naszym chrześcijańskim doświadczeniu powinno być uniżenie po to, by zsynchronizować swoje serce z tym, co mówi Duch Święty. Ktoś, kto się nie uniża, nie zacznie słyszeć. Ktoś, kto się uniża, zawsze jest zaskoczony tym, co słyszy. Chciałbym opowiedzieć o pewnym wydarzeniu, które doprowadziło mnie do zrozumienia tych prawd. Na początku swojego chrześcijaństwa przeżyłem poważny kryzys. Nie chcę opisywać całej historii, ale powiem tyle, że byłem bardzo aktywnie działającym gościem. Naprawdę miałem poczucie dumy z tego wszystkiego, co udało mi się dokonać. Czekałem codziennie na to, że Bóg mi przybije order na klatę jako swojego ulubieńca, który jest najgorliwszy w okolicy. To się nie działo. Za to zaczęły dziać się rzeczy zupełnie inne. Dotknęło mnie wiele bolesnych doświadczeń. Wszystko potoczyło się zupełnie na odwrót. I w którymś momencie Bóg bardzo mocno przemówił do mnie tym wersetem, że kto się wywyższa, będzie poniżony, ale kto się uniża, będzie wywyższony. Pamiętam, że wtedy po prostu wstałem i narysowałem na swoich drzwiach. Wiecie, w różnych momentach życia różne miejsca są tymi, które widzisz najczęściej. W niektórych momentach życia najważniejszą elementem twojego otoczenia będzie lodówka, więc jak chcesz coś poważnie traktować, zapisz to w lodówce. Niekoniecznie na drzwiach, tylko żeby ci wyskakiwało, jak otworzysz to. Może zadziałać. W tamtym czasie drzwi wyjściowe były dla mnie czymś, co widziałem częściej niż drzwi od lodówki. Więc na swoich drzwiach narysowałem dwie strzałki. To był taki mój symbol, który miał mi przypominać ciągle tą prawdę. Strzałka w dół i strzałka do góry. Tylko ten, kto się uniża, będzie wywyższony przez Boga. Co stanie się ze wszystkimi, którzy się wywyższają? Będą poniżeni. Z tymi, którzy wywyższają się z tego, co dokonali, jacy są duchowi, jacy są fajni, jakie mają wielkie poznanie, co to dobrego ostatnio zrobili. Nie chodzi tu o to, z powodu czego się wywyższasz, ale jeśli wywyższasz się z powodu czegokolwiek innego niż to, co zrobił dla ciebie Chrystus na krzyżu, to znaczy, że masz złą perspektywę i trzeba ci ją wyregulować. Ale Pismo mówi, kto się uniża, będzie wywyższony. Postanowiłem, że muszę zrozumieć ten temat. Czytałem o tym w Biblii w różnych miejscach, analizowałem te fragmenty, i zadawałem sobie proste pytanie, co to jest uniżenie? Dlatego, że kiedy skoncentrujesz się na tym temacie w Biblii, odkrywasz, że Biblia od początku do końca bardzo dużo mówi na temat uniżenia i robi ci się wstyd, że nawet nie wiesz, co to do końca jest i jak to zdefiniować. Takie odczucia ja miałem. Więc postanowiłem, że muszę nauczyć się uniżać, dlatego że jest to element duchowego życia, którego nie mogę pominąć. Zacząłem uniżać się przed Bogiem, zacząłem spędzać z Nim czas. I stało się coś niezwykłego. Usłyszałem Boży głos, pełen miłości, pełen troski o mnie. Boży głos, który naprawdę przyszedł po to, żeby mnie wywyższyć, po to, by mnie podnieść z tego uniżenia. I myślę, że jest to jedno z takich doświadczeń duchowych, które powinno spotkać każdego z nas na samym początku naszej drogi. Myślę, że w kościołach powinno być prowadzone takie nauczanie dla świeżo nawróconych ludzi, że będziesz kuszony w kierunku pychy, będziesz miał wiele powodów do pychy. Diabeł będzie próbował używać twojej pychy, żeby cię niszczyć i żeby za pomocą ciebie niszczyć innych. Ale musisz to rozpoznać i nim szybciej rozpoznasz te mechanizmy, nim szybciej nauczysz się uniżać, tym szybciej staniesz się efektywnym sługą Bożym, wypełniającym to, czego Bóg od ciebie oczekuje, zamiast marnować czas na poznawanie tej prawdy zbyt długo. Jesteśmy przeznaczeni do tego, by wypełnić Bożą wolę. Możemy ją wypełnić tylko wtedy, kiedy ją słyszymy. A słyszymy ją tylko wtedy, kiedy nasze oczy i uszy nie są zapchane pychą. Kiedy wszystko to jest przeczyszczone w naszym wnętrzu poprzez głębokie uniżenie. Jezus tematowi uniżenia poświęca trochę czasu w swoim nauczaniu. Jedna z bardzo ciekawych rzeczy, którą mówi. Mówi coś takiego, kiedy przychodzisz na imprezę, to możesz od razu powędrować i usiąść na honorowym miejscu, rozsiąść się tam dumny i zadowolony, ale przyjdzie gospodarz, który zaprosił ciebie i ludzi bardziej zacnych od ciebie i poprosi cię, żebyś usiadł trochę dalej i wtedy będziesz zawstydzony wobec wszystkich. Ale jeśli usiądziesz na samym końcu, a gospodarz przyjdzie i zobaczy ciebie tak daleko i pomyśli sobie, jak ja będę z nim gadał, jak on 15 metrów ode mnie siedzi, to zawoła ciebie bliżej, zostaniesz wywyższony wobec wszystkich. Jezus w ten sposób mówi o tym, jak powinniśmy siebie oceniać. Współczesny świat, w którym żyjemy, przenosi różne metody dotyczące działania w biznesie do działania w kościele. Nie zawsze to jest złe, nie zawsze to jest dobre. Ale jedna rzecz, której nie nauczymy się od mówców motywacyjnych, którzy zajmują się szkoleniem ludzi zajmujących się biznesem, nie nauczymy się pokory, nie nauczymy się cierpliwości i nie nauczymy się uniżenia. Nauczymy się, jak przebijać się do przodu. To czasami jest potrzebne i ważne. W różnych sprawach czysto życiowych. Ale to nie jest sposób na to, by zyskać przychylność Boga. Bóg nie podnosi tego, który cały dzień skacze i próbuje złapać go za nogi. Bóg stępuje na ziemię, by podnieść tego, który leży na twarzy, uniżony i oczekujący jego działania. To, co dla mnie było najbardziej zaskakującą rzeczą w tym okresie, kiedy zacząłem praktykować uniżanie się przed Bogiem, to to, że Boży głos stał się jasny i wyraźny. Ja w ogóle nie wiedziałem, że można tak Boga słyszeć. Dowiedziałem się o tym dopiero wtedy, kiedy zacząłem praktykować uniżenie. Ja nie zdawałem sobie sprawy z tego, że kiedy Bóg odzywa się do człowieka, to odzywa się po to, by wyrazić swoją miłość i troskę, choćbyśmy nie wiem, w jak złym stanie byli. Wtedy, kiedy uniżamy się. Ale odkryłem to w momencie, kiedy zacząłem badać ten temat, kiedy potraktowałem poważnie te słowa. Kto się uniży, będzie wywyższony. Kto się nauczy uniżać, będzie doświadczał wielokrotnie w swoim życiu wywyższenia przez Boga. Czy chcielibyśmy być osobiście podniesieni, osobiście wywyższeni przez Boga? Kiedy Bóg to robi, staje się to klejnotem twojego duchowego doświadczenia. To nie są rzeczy, o których łatwo się mówi świadectwa i o których się opowiada szumnie, jaki to jestem fajny i czego to nie dokonałem. Ale to są rzeczy, które pozwalają tobie w praktyce poznać naturę Boga. To jest osobiste doświadczenie, które sprawia, że twoje wyobrażenie na jego temat zostanie zmienione z powodu praktycznego doświadczenia jego obecności, a nie z powodu poznania jakichś teologicznych prawd na jego temat. Tego potrzebujemy. Potrzebujemy obecnej ręki Boga w naszym życiu. Wiele lat temu pewien człowiek w poważnym kryzysie prosił mnie o to, żebym się z nim spotkał i porozmawiał z nim. Znałem jego sytuację bardzo dobrze i nie miałem najmniejszego pomysłu na to, jak mu pomóc. Ale modliłem się w tej sprawie. I pomyślałem sobie, nie ma sensu, abym z nim rozmawiał, ględził, opowiadając jakieś ogólne rzeczy, tak, żeby pogadać. Ten człowiek ma naprawdę problem. I jeśli jest gotów go rozwiązać, a Bóg jest mu w stanie jakoś pomóc, to ja naprawdę chcę mu usłużyć w takim Bożym duchu. Modliłem się. I Bóg odpowiedział mi, bardzo jasno i wyraźnie. Musisz mu powiedzieć, żeby przestał zajmować się swoimi problemami. Musisz mu powiedzieć, żeby się niczym z tych rzeczy nie przejmował, ani nie próbował niczego rozwiązywać. To, co powinien zrobić, to powinien skoncentrować się teraz bezgranicznie na mnie i poświęcić dużą ilość czasu, aby uniżać się przede mną. Wtedy zacznie mnie słyszeć. A kiedy zacznie mnie słyszeć, poprowadzę go do rozwiązania. Więc usiedliśmy i zaczęliśmy rozmawiać. Kilkakrotnie w tej rozmowie próbowałem mu powiedzieć to, co mi Bóg powiedział do niego. I kiedy podjąłem tą próbę czwarty raz, on przez cały czas zmieniał temat i traktował to, co mówiłem, za nieistotne. Powiedziałem mu, zatrzymaj się. Słuchaj, ja chcę ci naprawdę powiedzieć to, o czym jestem pewien, że Bóg chce, abyś usłyszał. Modliłem się w twojej sprawie i Bóg mi odpowiedział. To nie jest takie zwyczajowe mówienie, że takie mam przekonanie, że Pan by chciał, żebyś tak zrobił. To nie są domysły. Ja wierzę, że Bóg wyprowadzi ciebie w taki, a taki sposób, tylko musisz to wysłuchać i poważnie to potraktować i wprowadzić w życie. Wysłuchał tego od początku do końca. Wiecie, to był człowiek wierzący od kilkunastu lat. Po czym spojrzał na mnie i zadał pytanie, które mnie rozwaliło. Powiedział coś takiego, uniżyć się. A co to znaczy? Myślę, że tu jest problem. Rzeczy, których powinniśmy nauczyć się na samym początku, często uczymy się po wielu, wielu latach w sytuacjach bardzo kryzysowych. Gdybyśmy rozumieli to, że jako wierzący ludzie powinniśmy nauczyć się uniżać przed Bogiem, powinniśmy wyciągnąć lekcje z tych wszystkich historii biblijnych, powinniśmy nauczyć się strzec tego, by nie było w nas jakiegokolwiek zarodka dla pychy, wtedy myślę, że nasz rozwój następowałby w sposób o wiele bardziej dynamiczny. Ze swojej strony na pewno chcę wprowadzić taką zmianę, że u nas w Kościele o pewnych rzeczach uczyć będziemy ludzi na samym początku. Czy musimy zastanawiać się nad tym, że wierzące osoby zaczną mieć pokusy? Będą miały. Czy będą miały prześladowania? Będą miały. Czy będą kuszone do pychy? Będą. Czy diabeł zaatakuje ich w duchowy sposób, wkładając w ich myśli niechęć do Kościoła, niechęć do wierzących ludzi? Stanie się to na pewno. Nie musimy się nad tym zastanawiać. Nie musimy myśleć, czy możemy wiedzieć, że na pewno, możemy zastanawiać się, kiedy. Więc jeśli rozumiemy pewne rzeczy, możemy im przeciwdziałać i sprawić, że ludzie w mniej bolesny sposób to przejdą i szybciej będą mogli wyciągnąć lekcje, które będą miały wpływ na ich duchowe życie na kolejne lata. Zmierzam do końca, więc chcę zakończyć słowami wartymi zapamiętania. Pycha chodzi przed upadkiem. Słyszałem kiedyś baptystyczną wersję interpretacji tego wersetu. Po jednym z bardzo obfitych obiadów jeden z pastorów powiedział: było pycha, trzeba teraz poleżeć. Nie o tym mówi tekst biblijny, ale to była jego interpretacja: pycha chodzi przed upadkiem. Druga rzecz. Kto się uniża, będzie wywyższony. Kto się wywyższa, będzie poniżony. Czy to, o czym mówię, zawiera jakiś praktyczny aspekt dla naszego życia? Czy to jest takie słowo, z którym możemy coś zrobić? Czy tak? Co stanie się przy kolejnym kryzysie? Będziemy się wściekać, mówić głupie rzeczy? Będziemy złościć się i odstawimy Boga na dalszy plan? Czy też w trudnej sytuacji powiemy: to nie może być większe od Ciebie. Ty jesteś większy niż największy problem świata. Dlatego chcę w tym czasie uniżyć się przed Tobą i oczekiwać Twojego działania, a nie wywieszać na samym początku białą flagę diabłu i poddawać się. Mojżesz i Izraelici na pustyni zawsze byli w tej samej sytuacji. I w tej samej sytuacji, która zwykle dobrze się kończyła, reagowali w dwojaki sposób. Wszystko to, co zostało napisane nam ku pouczeniu, abyśmy wyciągnęli wnioski i abyśmy zrobili coś z naszymi postawami. Wielokrotnie to powtarzam w różnych miejscach. Obawiam się, że słyszeliście to nie raz, nie dwa z moich ust, ale jeszcze to powiem. Jezus na nauczania dotyczące teologii poświęcił bardzo niewielką część tego wszystkiego, co powiedział. Ale na nauczanie dotyczące tego, jakie powinniśmy przyjmować postawy, poświęcił większość tego, co kiedykolwiek powiedział. Co to znaczy? To znaczy, że o wiele ważniejsze jest to, abyśmy ogarnęli się z naszymi postawami, niż z naszą wiedzą teologiczną. Niewielka wiedza teologiczna plus właściwe postawy to wystarczająco dużo, by zmienić świat. Wielka wiedza teologiczna i brak właściwych postaw to właściwa rzecz, żeby zmarnować sobie życie. Dobrze, myślę, że na tym zakończę. Także dzielę się tym, dlatego że to jest temat bardzo ważny dla mnie. To jest temat, który myślę jest niedoinwestowany ogólnie rzecz biorąc w polskim kościele. I chodzi mi po głowie, żeby być może napisać coś na ten temat, coś szerszego też ze wskazaniem wszystkich tych miejsc w Biblii, które dają nam wskazówki od Boga i pokazują, jak ważna z Jego perspektywy jest postawa uniżenia z naszej strony. Dzięki, tyle ode mnie.